aktualnościach jest z nami pani Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Szczęść Boże.
Witamy panią, szczęść Boże.
Szczęść Boże państwu.
Pojawiła się informacja, że 22 października Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą tak zwanej aborcji eugenicznej. Wniosek o zbadanie tej kwestii złożyła w ubiegłym roku grupa posłów reprezentowana przez Bartłomieja Wróblewskiego i Piotra Uścińskiego. Co państwo o tym?
Myślę, że może powiedzmy na początku, o co tak naprawdę tutaj chodzi i dlaczego ta sprawa jest dla nas ważna. Ja krótko może przypomnę, że tak jak ojciec wspomniał, sprawa dotyczy tak zwanej aborcji eugenicznej, czyli tych wszystkich aborcji, które są wykonywane w przypadku podejrzenia choroby u dziecka. To jest choroba, jak mówi ustawa, ciężka i nieodwracalna, ciężkie, nieodwracalne uszkodzenie płodu, tak posługując się tą nomenklaturą prawniczą. I teraz tak, jeśli Trybunał Konstytucyjny, który zbierze się 22 października, uzna, że faktycznie ta przesłanka eugeniczna jest niezgodna z naszą konstytucją, to te przepisy ustawy z 93 roku, ta przesłanka eugeniczna zostanie uchylona i właściwie nie będzie potrzeby, aby zajmował się nią sąd. Czyli jeśli Trybunał...
Sejm.
Przepraszam, nie będzie potrzeby, żeby zajmował się nią Sejm. Czyli właściwie jeśli Trybunał Konstytucyjny powie tak, ta przesłanka jest niekonstytucyjna, właściwie będzie to równoznaczne z tym, że dzieciom, u których prawdopodobnie występują już w okresie prenatalnym zdiagnozowane ciężkie wady, będzie zagwarantowana prawna ochrona życia. I ten wniosek, który będzie teraz dyskutowany właśnie w Trybunale Konstytucyjnym, nawiązuje do innego bardzo ważnego orzeczenia Trybunału, które zostało wydane w 1997 roku. Ono uznało wtedy dziecko nienarodzone za człowieka i przerywanie ciąży z tzw. przesłanek społecznych właśnie za niekonstytucyjne. I chcielibyśmy, aby Trybunał Konstytucyjny po raz drugi wydał takie orzeczenie, które będzie właśnie tutaj dla nas korzystne. No nie dla nas, tak? Tylko uratuje bardzo, bardzo konkretne ludzkie życia.
Tylko też wiemy, że, bo też państwo podnoszą to, że z jednej strony jakąś nadzieję mamy, ale druga sprawa też pomoc dla rodzin, które zdecydują się, bo na przykład w takich badaniach wyjdzie, że dziecko rzeczywiście może być niepełnosprawne, aczkolwiek mamy wiele świadectw, że dziecko rodzi się zdrowe. Ale gdyby był taki fundusz dziecka chorego, myślę, że dla chorego, dla rodziców takie konkretne wsparcie, tak, takie i no to, to też byłoby takim, myślę, przyczynkiem do tego, żeby kwestia tych decyzji na tak było, że jesteśmy rodzicami, chcemy, by dziecko żyło, to byłoby też takie wsparcie i jakoś zrozumiałe, gdyby taki proces legislacyjny czy jakiś proces ustawowy został zainicjowany.
Zdecydowanie. My jesteśmy przekonani, że każda niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka nienarodzonego, nawet w rodzinie, która jest otwarta na życie i pragnie każde dziecko przyjąć i wychować z miłością, zawsze jest szokiem, zawsze jest trudem. I często naprawdę pojawiają się pytania, czy my będziemy potrafili dobrze wychować, dobrze zaopiekować się właśnie tym dzieckiem, które nam Pan Bóg daje, które będzie miało jakieś szczególne potrzeby. Dlatego my od dawna mówimy i publikujemy też na przykład listy otwarte do władz, w których proponujemy takie, wydaje nam się, najsensowniejsze, najrozsądniejsze rozwiązanie, jakim byłoby równoczesne przyjęcie takiego pakietu jakby dwóch ustaw, czyli z jednej strony, żeby faktycznie został wprowadzony ten zakaz aborcji eugenicznej, czyli żeby te dzieci podejrzane o występowanie u nich ciężkich chorób były otoczone opieką od samego początku, ale z drugiej strony, żeby towarzyszyła temu naprawdę realna pomoc dla rodzin podejmujących trud wychowania niepełnosprawnych dzieci. W latach 80. została opublikowana taka strategia nieżyjącego już niestety doktora Jacka Wilkiego, który jest uznawany przez prolajcerów za ojca właściwie ruchu prolajek na całym świecie. I doktor Wilkie mówił, że są takie cztery filary działalności w obronie życia człowieka. I pierwszym jest modlitwa, drugim jest uczenie siebie po to, żeby po trzecie umieć uczyć innych i po czwarte pomoc charytatywna. I w przypadku tej właśnie batalii o aborcję eugeniczną bardzo dobrze widzimy, że właśnie ta strategia jest tutaj bardzo, bardzo taka potrzebna i konieczna. I szczególnie trzeba też zaproszyć się o ten czwarty punkt, czyli żeby rodzice mający właśnie ten dźwigający ten nierzadko duży ciężar finansowy związany z wychowaniem niepełnosprawnego dziecka, z opieką nad nim, czuli się tutaj też zaopiekowani. I takie nasze wsparcie dla tych rodzin to nie jest jakaś nasza łaska, to nie jest jakaś opcja, którą mamy do wyboru. To nie jest coś, co, nie wiem, nasze państwo i rządzący mogą uchwalić, ale nie muszą. To jest po prostu nasz moralny obowiązek.
Wspomniała Pani modlitwę, pamiętamy rok 93, prawda? Te zmiany, tak, które nastąpiły, tak. Ten ewenement na skalę europejską, to też krucjata modlitwy, forma różnego rodzaju formy, prawda? Adopcja dziecka zagrożonego pod sercem matek. My też codziennie modlimy się tą intencję o obronę dzieci nienarodzonych, szczególnie zagrożonych pod sercem matek, ale to jest kwestia i matki, i ojca, i środowiska, w którym ci młodzi ludzie, czy matka, ojciec żyją, żeby ich wesprzeć. Stąd też Pani mówiła o tej edukacji. No ale kwestia tej modlitwy, jaki to jest też oddźwięk, bo pamiętamy prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, doktora inżyniera Antoniego Ziębę, który mówił, że potrzeba nam było, nim to nastąpiło, ten 93 rok, jakieś uświadomienie ludzi, wielu lat, 30 lat, żebyśmy, prawda, zaczęli odstępować od tego, co stało się w latach 50. Zaraz po wojnie, takiego pozwolenia na zabijanie dziecka bez żadnych jakby konsekwencji. Konsekwencje moralne, psychiczne zawsze, prawda, są, mimo że jakby prawo daje taką furtkę. No ale ta edukacja, to uświadamianie, to względem siebie, prawda, tak jak Pani powiedziała, te cztery punkty, jak ja jestem przekonany, to łatwiej będzie przekonać innego, dać świadectwo, pomóc. To będzie taka, nie że strategia pro-life codziennego życia, ale to będzie taki fundament, na którym buduję ja i zachęcam innego.
Dokładnie. Bardzo się cieszę, że wspomniał ojciec właśnie o modlitwie, która no jest wiadomo tutaj naszym fundamentem i naszą bazą. Kiedy w 1993 roku zostało ustanowione to prawo, które mamy dzisiaj, tak, chroniące życie tymi trzema wyjątkami, i my dzisiaj nie chcemy tego kompromisu aborcyjnego, chcielibyśmy czegoś więcej, chcielibyśmy, żeby życie każdego poczętego dziecka było chronione. Natomiast warto pamiętać, że wtedy, w tym 93 roku, to był ewenement na skalę właściwie całego świata. Właśnie bardzo też przyczynił się do uchwalenia tego prawa swoim takim niestrudzonym działaniom w obronie życia świętej pamięci inżynier Antoni Ziemba. I on mówił wprost, że po prostu to był owoc modlitwy. Po pielgrzymce świętego Jana Pawła II do naszej ojczyzny w 1979 roku, kiedy papież zaapelował właśnie o modlitwę, mówiąc, że to jest najważniejsze orędzie papieskie. Można byłoby parafrazować słowa świętego Jana Pawła II i powiedzieć, że on powiedział nam: nie mam wam nic ważniejszego do powiedzenia oprócz tego, żebyście się modlili, tak? I inżynier Ziemba bardzo sobie wziął te słowa do serca. Powstała w 1980 roku krucjata modlitwy w obronie poczętych dzieci, w którą natychmiast włączyło się 3000 osób z całego kraju. I to był wtedy bardzo wielki sukces, ponieważ pamiętajmy, że działała jeszcze radykalna cenzura, która blokowała informacje o obronie życia. I w kolejnych latach do tej krucjaty dołączyło ponad 100 tysięcy ludzi. I pamiętajmy, że w 1965 roku, kiedy jeszcze obowiązywała ta aborcja na życzenie, według oficjalnych statystyk mówiło się o tym, że zginęło wtedy 170 tysięcy niewinnych, nienarodzonych polskich dzieci. Natomiast liczba ta realnie mogła sięgać nawet 800 tysięcy dzieci nienarodzonych. I ta wielka zmiana świadomości społecznej odbyła się głównie dzięki modlitwie. Dzięki modlitwie, oczywiście sprzężonej z taką ogromną pracą edukacyjną. Wydaje się, że dzisiaj ciągle mamy do zrobienia to samo, tak? Nawet w dobie internetu, kiedy jednym kliknięciem możemy sobie znaleźć właściwie dziesiątki, setki zdjęć przedstawiających małego człowieka, który rodzi się w łonie matki, i naprawdę widzimy na tych zdjęciach, że to jest człowiek. W latach, nie wiem, 50., 60., 80. nie było tak łatwego dostępu do informacji, więc wydawałoby się, że ta edukacja była bardziej potrzebna. że faktycznie ktoś mógł nie wiedzieć o tym, że życie ludzkie rozpoczyna się w chwili poczęcia. Natomiast dzisiaj w XXI wieku przy tak wielkim dostępie, wszak dobrym dostępie do informacji, wydaje się, że ciągle trzeba to powtarzać. Myślę, że prawdopodobnie teraz nie jest to kwestia niewiedzy, tylko po prostu ideologii i po prostu kłamstw, które nam radykalna lewica cały czas próbuje tutaj serwować, wkładając naprawdę bardzo dużo wysiłków od człowieczenia dziecka nienarodzonego, nazywając je płodem, tkanką drążową, tak, treścią z macicy i innymi epitetami.
I myślę, że tutaj możemy spodziewać się od ludzi nauki, że poprą, prawda, bo tu mówimy o tej potrzebie edukacji po naszej stronie, bo nie ma innego momentu, aby ten proces został zainicjowany, wiemy, kiedy jest początek życia, a jakby no cały czas pozwalamy na to, żeby taka lewicowa narracja się właśnie wdzierała, to co pani powiedziała, że to jakiś tam zlepek nie wiadomo czego.
Ja myślę, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać, że radykalna lewica będzie nam serwować znowu dwa kłamstwa. Myślę, że ten przekaz pójdzie jakby tutaj z dwóch stron. Że z jednej strony będą próbowali wymyślać, dodawać, dopowiadać, kłamać jakby w temacie samego tego wniosku, który został przez posłów, przez grupę ponadpartyjną grupę posłów złożoną do Trybunału Konstytucyjnego. I będą znowu opowiadać, że tutaj ultrakonserwatywni obrońcy życia chcą zakazać badań prenatalnych, chcą wtrącać kobiety do więzienia za poronienia. Przecież takie rzeczy słyszeliśmy jeszcze naprawdę kilkanaście miesięcy temu, kiedy rozmawialiśmy o projekcie Zatrzymaj aborcję. I to jest naprawdę niewiarygodne dla mnie, że tak łatwo niektóre osoby takie populistyczne hasła typują. Takim drugim kłamstwem myślę, że będzie powtarzanie jak taką mantrę, że temat ochrony życia to jest sprawa religijna, że to jest sprawa ideologiczna. A tutaj z jednej strony właśnie w tym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego mamy tylko i wyłącznie argumenty prawa natury konstytucyjnej. Posłowie, którzy ten wniosek złożyli, oni nie odwołują się tutaj do żadnych kwestii społecznych, do kwestii światopoglądowych, nawet do kwestii medycznych. Chociaż skoro już ojciec właśnie te kwestie medyczne tutaj uruchomił, to tak, oczywiście mamy wielką nadzieję na to, że środowiska medyczne nas wesprą i powiedzą, tak, powiedzą, nie pytajcie filozofów, nie pytajcie ideologów, nie pytajcie aktywistów, kiedy zaczyna się życie ludzkie, zapytajcie nas, tak, my jesteśmy lekarzami, my wam powiemy, my wam przypomnimy, że życie ludzkie rozpoczyna się w momencie poczęcia, tak, że zarodek nie jest tkanką. No bo jeśli jest tkanką, no to czyją jest tkanką, tak? No nie jest tkanką matki. Jest już tkanką tego małego dziecka. Że nie jest po prostu zlepkiem komórek, jakichś komórek, tak? No jakich? No to jest zlepek komórek, tak? Jeśli byśmy chcieli już nawet tą nomenklaturą się posługiwać, komórek ludzkich, które się po prostu wykształcą w dorosły organizm. I mamy nadzieję tak, że faktycznie z tego środowiska medycznego też tutaj będzie mocno słyszany taki głos poparcia i taka zachęta do sędziów Trybunału Konstytucyjnego po prostu o naprawienie tego wadliwego prawa, które jest po prostu niezgodne z konstytucją.
Mhm. W naszym dzienniku czytam dziś już w poniedziałek Fundacja Życie i Rodzina przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego organizuje wspólne odmawianie różańca. W intencji pomyślnego wyroku będziemy się tam spotykać na modlitwie co tydzień o 18:00 aż do czasu posiedzenia sędziów, czyli do 22 października. Taka inicjatywa też chociażby Centrum Życia i Rodziny jutro planuje Marsz Życia i Rodziny. Wspólnie brońmy rodziny. Godzina 12:00, plac zamkowy. To też może być okazja do naszej wspólnej modlitwy, do tej edukacji siebie nawzajem, bo jeżeli pokażemy się, prawda, razem, no to też jest edukacja. Inni się zaczną pytać, zastanawiać, słuchać tego, co do nich mówimy, bo tam też są będą przemówienia, goście specjalni. No i Państwo też proponujecie pomoc, taką edukację, to co robicie, wszelka pomoc, filmy, świadectwa, wywiady, to co na co dzień robi Stowarzyszenie Obrońców Życia i Człowieka.
Tak, myślę, że musimy pamiętać o tym, że my nie jesteśmy w mniejszości. Myślę, że naprawdę nie jesteśmy w mniejszości, że każdy uczciwy człowiek...
Nie byłoby naszego narodu.
Dokładnie. Każdy uczciwy człowiek, który przyjmuje do wiadomości właśnie argumenty medyczne, najnowsze osiągnięcia technologii, jakby musi stanąć po stronie życia. Świętej pamięci inżynier Zięba lubił powtarzać, że żeby być człowiekiem pro-life, żeby stać po stronie ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, wcale nie trzeba być osobą wierzącą. Trzeba być po prostu osobą myślącą. I myślę, że naprawdę jesteśmy w większości i warto na pewno brać udział we wszelkiego rodzaju marszach i właśnie taki radosny komunikat też przesyłać i pokazywać, że nam na tym zależy i oczywiście edukować się. Ja bardzo zachęcam do skorzystania z naszej strony internetowej prolife.pl, na której można znaleźć wiele rzetelnych badań z całego świata, od Ameryki przez Kanadę, Europę i po Australię, z wszelkich dziedzin. Myślę, że to jest na pewno bardzo dobra baza wiedzy, która pomaga też nam być takimi pro-life na co dzień, bo tak sobie myślę, że ważne jest oczywiście, ważne są wszelkie działania podejmowane przez różne organizacje, fundacje, stowarzyszenia. Natomiast czasem kluczem jest chyba po prostu taki pro-life życia codziennego, tak? Taki
bo my mamy rodzinę, mamy sąsiedztwo,
tak,
właśnie.
Dokładnie. Tak. Kiedy widzimy mamę, która spodziewa się narodzin czwartego dziecka, co my tej mamie powiemy? Czwarte, no nie szkoda ci życia, a tu swoją karierą. Czy my potrafimy się zachwycić? Czy potrafimy się zachwycić wtedy, kiedy właśnie dowiadujemy się, że nasza koleżanka jest w stanie błogosławionym czwartym dzieckiem, czy zachwycamy się tylko tym pierwszym? Czy jesteśmy w stanie zaoferować, nie wiem, znajomym, którzy mają niepełnosprawne dziecko i mają też zdrowe dzieci, tak? Które często też cierpią w tych rodzinach, bo nie mają tyle uwagi ze strony rodziców, którzy no, siłą rzeczy są bardziej zaabsorbowani w opiekę nad tym dzieckiem chorym. Czy my mamy tyle siły, tyle odwagi, żeby powiedzieć, słuchaj, a może wasze dziecko jedzie na jakieś tańce albo na nie wiem, spotkanie harcerstwa, to możemy je zawieźć, tak, żeby wam w tym pomóc. I właśnie ten pro-life codzienny, myślę, że po prostu jest bardzo, bardzo ważny, bardzo, bardzo potrzebny. Często jest tak, że zanim kobieta, która nawet znajdzie się w trudnej, bo nieoczekiwanej ciąży, niezależnie czy to będzie ciąża nastolatki, czy to będzie ciąża w rodzinie wielodzietnej, gdzie na przykład no nie wiem, jest trudna sytuacja materialna, czy to będzie ciąża zagrażająca życiu tej matki, czy występowanie, prawdopodobne wystąpienie u dziecka ciężkiej wady, to prawdopodobnie zanim ta mama trafi do miejsca, w którym jakoś zostanie zaopiekowana, to prawdopodobnie wcześniej zbierze się właśnie z tych swoich rozterek mi, tak, jako swojej koleżance, jako swojej, nie wiem, kuzynce, czy pójdzie porozmawiać, nie wiem, z babcią, czy z kolegą z pracy i myślę, że bardzo ważne jest to, co ona wtedy usłyszy, tak, te pierwsze słowa, czy to będzie taka empatyczna, wzmacniająca komunikacja, jakby dasz radę, tak, twoje dziecko jest darem, niech Pan Bóg będzie uwielbiony w cudzie życia twojego dziecka, czy już po prostu my zasiejemy to swoje ziarno niepewności, więc ten pro-life życia codziennego myślę, że ma tutaj wielkie znaczenie i ten pro-life na tym poziomie legislacyjnym, co by wrócić do tego tematu Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście też. Ja tak sobie myślę, że właśnie będąc też sama mamą czterech córeczek, że w tym takim podziale na dzieci chciane, na niechciane, na te dzieci zdrowe i chore, tak? Na te, które byśmy chcieli bardziej, na te, które byśmy chcieli mniej, zawiera się naprawdę taka największa ludzka niesprawiedliwość. Kiedy po prostu zgadzamy się na to, żeby po prostu silniejszy zabijał słabszego.
Dziękuję. To też pytanie dla każdego z nas i zadanie. To nasze człowieczeństwo. To czym się kierujemy, prawda? Kiedy jesteśmy pierwszej jakości, drugiej, trzeciej. Tego,
dokładnie,
myślę, nie możemy zrobić. Bóg każdego z nas powołuje do życia, miłuje ofiarowaną swojego syna. Jak popatrzymy jeszcze na tą perspektywę wiary, no to tym bardziej myślę, że powinniśmy być świadomi tego, co robimy. Bardzo dziękuję, Pani Magdaleno. Pozdrowienia
ja
dla
również.
Męża, dla dzieci. Córeczek, tak, czterech córeczek.
Bardzo dziękuję i z chęcią je za chwilę wyściskam.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Naszym gościem była pani Magdalena Guziak-Nowak, sekretarz zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. 10 minut po